Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Odwiedziny szpitala pediatrycznego, spotkania z młodzieżą i duchowieństwem, msza dla ogółu wiernych. To główne wydarzenia papieskiej wizyty w Genui. Poświęcimy im informacyjną część obecnego wydania magazynu. Następnie w audycji Święty Tygodnia przypomnimy, kim był Bernardyn ze Sieny. 18 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
W strugach ulewnego deszczu przebiegała wizyta pasterska Benedykta XVI w Ligurii. W sobotę papież przebywał w Savonie, gdzie odwiedził sanktuarium Matki Miłosierdzia oraz odprawił mszę na tamtejszym Piazza del Popolo. Podczas homilii wezwał wiernych do pójścia pod prąd rozpowszechnionego laicyzmu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Ojciec Święty przybył do Genui. Dzisiaj rano odwiedził tamtejsze sanktuarium maryjne Nostra Signora della Guardia oraz znany genueński szpital pediatryczny.
Podczas tego pierwszego publicznego spotkania z Genueńczykami papież pochwalił troskę personelu medycznego o to, by placówka była sanktuarium życia i rodziny, w którym profesjonalizm kadr łączy się z serdecznością i troską o człowieka. Wielofunkcyjny Instytut Badawczy Szpitala obejmuje niemal pełny zakres specjalizacji z pediatrii. Benedykt XVI życzył, aby dzieło rozwijało się w duchu pozytywnej globalizacji, aby świadomość zasobów, możliwości i potrzeb zaowocowała umocnieniem bardzo dziś potrzebnej sieci solidarności. Jeśli będzie temu towarzyszyła serdeczność, która dla dzieci jest pierwszą i niezastąpioną terapią, to szpital będzie miejscem nadziei.
Aby skutecznie stawić czoła przyszłości, ta nadzieja musi być podtrzymywana wyższą wizją życia. Pozwoli ona naukowcom, lekarzom, specjalistom, asystentom, a nawet samym rodzicom włączyć wszystkie swe możliwości, nie oszczędzając sił, aby uzyskać lepsze wyniki, których nauka i technika mogą dziś dostarczyć na polu zapobiegania i leczenia. To zaś nasunie myśl o milczącej obecności Boga, który niemal niewyczuwalnie towarzyszy człowiekowi w długiej wędrówce przez dzieje.
Pozdrawiając leczone w szpitalu dzieci, papież zapewnił je o swej miłości. Rodziców zachęcił do zaufania Bogu, który nigdy nie opuszcza człowieka.
Mimo niesprzyjającej pogody, entuzjastyczne przyjęcie zgotowała papieżowi młodzież. Patrząc na kryjących się pod parasolami Genueńczyków, Benedykt XVI wyznał, że ostatnio prześladuje go deszcz. Zinterpretował go jako symbol przychodzącego Ducha Świętego, który odnawia wyschniętą ziemię naszych dusz. Większość przemówienia papież improwizował. Wezwał młodych, by nie niszczyli swej przyszłości złymi wyborami. Zachęcił, by nie bali się być sobą, a gdy dorosną, nie zatracili cechującego ich entuzjazmu.
Dziś wszyscy chcą być młodzi i zachować młodość. Przebierają się za młodych, nawet kiedy ich czas młodości już minął i to w sposób widoczny. Skąd to pragnienie wiecznej młodości? Młodzież ma przed sobą jeszcze całą przyszłość. Wszystko jest przyszłością, czasem nadziei. Przyszłość jest pełna obietnic. By być jednak szczerym, trzeba zauważyć, że dla wielu młodość jest czasem ciemnym, pełnym zagrożeń. Nie wiedzą, czy znajdą pracę, mieszkanie, miłość, która stanie się ich prawdziwą przyszłością. Wobec tych zagrożeń przyszłość może jawić się jako wielka pustka. Dlatego dziś wielu chce zatrzymać czas ze strachu przed przyszłością w pustce. Chcą od razu wykorzystać całe piękno życia. W ten sposób cała oliwa w lampie zostaje zużyta, gdy życie miało się dopiero rozpocząć.
Benedykt XVI przypomniał, że w życiu młodzieży ważny jest wybór, nawet za cenę wyrzeczeń, prawdziwych obietnic, które otwierają na przyszłość. Kto wybrał Boga, nawet na starość ma jeszcze przed sobą przyszłość bez końca i bez zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, by wybrać dobrze, by nie zniszczyć przyszłości. Papież wskazał, że podstawowym wyborem musi być Bóg. W nim znajdują się kryteria służące innym niezbędnym wyborom. Zaapelował do młodych, by naprawdę poznali Jezusa, który jest w stanie ukoić ich niepokoje, lęki i oczekiwania.
Quanto più l'uomo si allontana da Dio...
Im bardziej człowiek oddala się od Boga, swojego źródła, tym bardziej gubi samego siebie. Ludzka koegzystencja staje się trudna, a społeczeństwo się rozpada. Bądźcie zjednoczeni między sobą. Pomagajcie sobie nawzajem żyć i wzrastać w wierze, by stawać się odważnymi świadkami Chrystusa. Bądźcie zjednoczeni, ale nie zamknięci. Bądźcie pokorni, ale nie zalęknieni. Bądźcie prości, ale nie naiwni. Bądźcie myślący, ale nie pogmatwani. Nawiązujcie dialog ze wszystkimi, ale bądźcie sobą.
Na zakończenie spotkania Benedykt XVI podarował młodzieży egzemplarze Biblii. Zachęcając ją do podjęcia misji i odważnego świadectwa, papież przypomniał, że każdy, kto jest złączony z Chrystusem i Kościołem, może dokonać wielkich rzeczy. Po papieskim przemówieniu w niebo wystrzelono tysiące kolorowych konfetti, na których w czasie przygotowań do papieskiej wizyty młodzi Genueńczycy wypisali swe prośby i podziękowania.
Zwieńczeniem spotkania Benedykta XVI z młodzieżą była modlitwa Anioł Pański. W rozważaniu ją poprzedzającym papież nawiązał do maryjnego sanktuarium Genui na wzgórzu Figonia. Przypomniał, że w miejscu tym modlili się także jego poprzednicy Jan Paweł II i Benedykt XV, który kopię czczonego tam obrazu Matki Bożej kazał umieścić w ogrodach watykańskich. Nostra Signora della Guardia to, jak stwierdził papież, wizerunek Maryi strzegącej swoich czcicieli, zwłaszcza chorych i cierpiących. Dlatego modlił się, aby Matka Boża czuwała nad Genuą, portowym miastem, skąd tak wielu wyruszało w nieznany świat, i nad młodymi pokoleniami, by przy jej pomocy mogły znaleźć właściwy kurs na często burzliwym morzu życia.
Przed zakończeniem spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do rozpoczynającego się jutro w Dublinie międzyrządowego spotkania na temat zakazu dotyczącego amunicji kasetowej. Papież zaapelował do uczestników konferencji o odpowiedzialność w wypracowaniu skutecznych narzędzi przeciwdziałania w skali międzynarodowej stosowaniu tej zabójczej broni.
Poparcie dla inicjatyw misyjnych genueńskiego kościoła wyraził Benedykt XVI podczas spotkania z tamtejszą kapitułą katedralną oraz osobami konsekrowanymi. Do katedry udał się bezpośrednio po spotkaniu z młodzieżą. Jako wzór działalności ewangelizacyjnej papież zaproponował świętego Pawła, którego jubileusz 2000-lecia urodzin będzie niebawem obchodzony. Zwracając się do osób konsekrowanych, papież podkreślił między innymi potrzeby związane z edukacją. Jest to wyzwanie tym trudniejsze, że wspólnoty zakonne w zlaicyzowanym społeczeństwie stale się starzeją i zmniejszają. Jednak, jak stwierdził Ojciec Święty, przytaczając słowa Benedykta XV, to łaska Boża czyni skutecznym głoszenie Ewangelii.
By być świadkami i głosicielami zbawczego przesłania, nie wolno liczyć jedynie na własne siły. To wierność Boga pobudza i kształtuje naszą wierność wobec Niego. Dlatego właśnie pozwólmy się prowadzić duchowi prawdy i miłości.
W społeczeństwie żyjącym w napięciu między globalizacją a indywidualizmem Kościół winien dawać świadectwo jedności, komunii. Papież przypomniał o tym w homilii podczas popołudniowej mszy na genueńskim Placu Zwycięstwa. Podkreślił, że źródłem tej jedności jest sam Bóg, a Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Benedykt XVI zachęcił Genueńczyków do troski o formację duchową i katechetyczną, gdyż tylko przemyślana wiara jest zdolna do prowadzenia dialogu, także z niewierzącymi. Wezwał ich do angażowania się w dzieła miłosierdzia oraz podejmowania inicjatyw misyjnych. Seminarzystów i młodzież na drodze powołania zachęcił do odważnego kroczenia naprzód.
Kościele Genui, bądź zjednoczony i misyjny, aby wszystkim ukazywać radość wiary i piękno rodziny Bożej. Myślą obejmuje całe miasto, wszystkich Genueńczyków, wszystkich, którzy tu żyją i pracują. Drodzy przyjaciele, z ufnością patrzcie w przyszłość i starajcie się razem ją tworzyć. Unikajcie stronniczości i partykularyzmów, przedkładając dobro wspólne nad słuszne nawet interesy osobiste.
Il bene comune.
Msza na genueńskim Placu Zwycięstwa była ostatnim punktem papieskiej wizyty w Ligurii. Jeszcze dziś wieczorem Benedykt XVI powróci do Watykanu.
Święty tygodnia. Bernardyn ze Sieny.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
We wtorek 20 maja wspominamy w kościele świętego Bernardyna ze Sieny, kapłana. Urodził się 8 września 1380 roku w Massa Marittima, niedaleko Sieny we Włoszech. Wcześniej osierocony przez rodziców, wychowywany był przez krewnych, którzy zapewnili mu staranne wykształcenie. Po ukończeniu studiów z prawa i teologii zapisał się do Bractwa Maryi, którego celem było własne uświęcenie, opieka nad pielgrzymami i posługiwanie chorym. Spełniając z wielką gorliwością swoje obowiązki, zaraził się w czasie epidemii i cudem uniknął śmierci. Po wyzdrowieniu wstąpił do franciszkanów, reformując z czasem ten zakon w duchu pierwotnej reguły. To on właśnie był twórcą nowej gałęzi franciszkańskiej, tak zwanych obserwantów, nazywanych w Polsce od jego imienia Bernardynami. Najbardziej jednak dał się poznać jako kaznodzieja. Mówi się, że swoim przepowiadaniem przeorał całą ówczesną Italię. Rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta, nawołując do pokuty i zmiany obyczajów. Wszędzie, gdzie się pojawił, gromadziły się niezliczone tłumy. Żaden kościół nie mógł ich pomieścić. Przemawiał więc na placach. Niemniej obfite były owoce jego kazań: nawrócenia grzeszników, odrodzenie życia religijnego, nowe powołania. Ulubionym jego tematem była cześć dla imienia Jezus. To on rozpropagował symbol IHS, który często ukazywał wiernym i który my, zwłaszcza w maju, spotykamy na ubraniach pierwszokomunijnych dzieci. Skazania świętego Bernardyna o chwalebnym imieniu Jezus. Imię Jezus jest chwałą kaznodziejów. Ono sprawia, iż chwalebnym staje się zarówno słuchanie, jak i głoszenie Bożego Słowa. Skąd bowiem, jeśli nie dzięki głoszeniu Jezusa, rozprzestrzenia się po całym świecie tak szybkie i jasne światło wiary? Czyż blaskiem i wonnością tego imienia i nas samych nie pociągnął Bóg do swego przedziwnego światła? Trzeba nam zatem głosić to imię, aby świeciło, a nie pozostawało w ukryciu. Nie może być jednak głoszone z brukanym sercem i nieczystymi wargami. W wybranym naczyniu należy je przechowywać i stamtąd wydobywać. Albowiem jak po zapaleniu ognia giną suche i bezużyteczne chwasty, jak po rozproszeniu rankiem ciemności kryją się złodzieje i nocne włóczęgi, tak głosząc imię Jezusa ginie niewiara, rozpraszają się błędy i wszystkim jaśnieje prawda. Czym tkwiła siła jego kazań? Na pewno bardziej niż słowa działały na słuchaczy jego cnoty, wyrzeczenia i modlitwy. W swoim przepowiadaniu odwoływał się do rozumu. Największym przyjacielem diabła jest ignorancja, powtarzał. Przede wszystkim jednak odwoływał się do ludzkiego serca. Wiara jest relacją osobową, jest dialogiem z żywym Bogiem. Dlatego przepowiadając Chrystusa, nie wystarczą tylko kompetencje teologiczne. Potrzebna jest żywa wiara i szczera miłość do Boga i ludzi, którą jego słuchacze doskonale w nim wyczuwali. Wiedzieli, że jemu naprawdę na nich zależy. Przekonani byli o jego miłości. To dlatego nie obrażały ich drobne przytyki i uszczypliwości, których nie brakowało w jego kazaniach. Pamiętać trzeba, że trwały one niekiedy 4 godziny. Gdy skupienie słuchaczy słabło i zaczynali między sobą rozmawiać, w różny sposób przywoływał ich uwagę. Pewnego razu wyciągnął z kieszeni kawałek papieru. Posłuchajcie listu, który otrzymałem dzisiaj rano, zawołał. A gdy nastała pełna cisza, dodał. O niewdzięczni, to kawałek listu jest dla was ważniejszy niż Słowo Boże? Innym znowu razem gorzko zauważył. Gdy moi słuchacze nudzą się i ziewają, wystarczy, że powiem jedno słowo przeciwko kapłanom lub prałatom. A już budzą się drzemiący i bawią się, zapominając o chłodzie i głodzie. Najbardziej krytyczny był jednak wobec siebie. Ilekroć mówił o ojcach pustyni czy świętym Franciszku, podziwiał ich posty i umartwienia. Jak oni to robili, pytał. Ja tego nie potrafię. Ty, co nie zbawiasz dusz porośniętych słowami, chroń mnie od pięknej, gładkiej wymowy kościelnej, od homiletyki na piątkę, naoliwionych zdań, proroczych ryków, zgrabnego szeptu. Czasem można przecież przez dziurę własnego kazania zobaczyć Ciebie. Duszpasterskie sukcesy świętego Bernardyna nie wszystkich napawały radością. Wielokrotnie oskarżony o głoszenie herezji, tłumaczyć musiał się przed sądami. Oczyszczonemu z zarzutów trzykrotnie proponowano biskupstwo. Za każdym razem odmawiał. Miał duży dystans do siebie. Gdy człowiek dobiega 60, mawiał, zaczynam maleć i staje się krzywy. Jego oczy łzawią, głowa chyli się ku ziemi, głuchnie i niedowidzi. Rzeczywiście, wyniszczony ciągłymi postami i wieloletnią pracą, z biegiem czasu zapadał coraz bardziej na zdrowiu. Dokuczały mu kamienie w nerkach, reumatyzm i choroby żołądka. I chociaż każda z tych chorób wystarcza na ogół, aby człowiek stał się drażliwy i zamknięty w sobie, Bernardyn znosił je wszystkie z przykładną cierpliwością, a gdy wychodził na ambonę i zaczynał przemawiać, wstępowała w niego młodzieńcza energia i apostolski zapał. Powiedział ktoś, że kazanie powinno być jak koncert, jak symfonia. Powinno mieć temat, rozwinięcie, rytm, dynamikę, pauzy i zawieszenia, punkt kulminacyjny, dysonansy, a wreszcie zakończenie, kodę i oklaski. Nie wiemy, jak mówił święty Bernardyn. Nie zachowały się nagrania z jego kazaniami. Nie wiemy, jaką miał barwę głosu, jak stawiał akcenty, na jakim mówił tonie. Jedno wszakże jest pewne. Dla jego słuchaczy był to koncert, symfonia z muzyką naprawdę boską. Boże, Ty dałeś świętemu Bernardynowi kapłanowi ogromną miłość imienia Jezus. Przez Jego zasługi i orędownictwo zapal w nas ogień miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.